Rozmowa o dziewiątej.
Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Marcin Sasin, witam Państwa, a w studiu farmaceuta Agnieszka Stankiewicz, Lubuska Okręgowa Rada Aptekarska. Witamy.
Dzień dobry.
E-recepty już obowiązują. Jak czytam w krajowej prasie, to aptekarze wypowiadają się często, że dramatu nie ma. A jak jest w Lubuskiem?
Myślę, że dramatu nie ma. Potwierdzam.
Co to znaczy, że dramatu nie ma?
To znaczy, że jak najbardziej pacjenci otrzymują leki, korzystając z e-recept.
E-recepty. Czym są, dlaczego są lepsze od recepty zwykłej?
Przede wszystkim są dla farmaceuty czytelne. My wiele, że tak powiem, rzeczy, które lekarz nawet kiedyś popełniał błędy, czy tam formalne, kwestia długopisu, czy maźnięcia długopisem, gdzie kiedyś te recepty papierowe były odrzucane przez nas, czy przez NFZ. Teraz tych błędów nie ma. Są o wiele bardziej czytelne. Myślę, że to jest kwestia czasu i będą dużo prostsze w obsłudze też. Dzisiaj, my też się wdrażamy.
No właśnie, jak to wygląda z punktu widzenia farmaceutów, aptek, ten cały system, bo mieliście trochę czasu, żeby się przygotować.
Tak, jak najbardziej. My już tak naprawdę od stycznia 2019 roku byliśmy przygotowani. Wiadomo, ten proces był modyfikowany, e-recepta się zmieniała, czas ważności e-recepty też w międzyczasie się zmienił kilka razy. Myślę, że jesteśmy na bieżąco. Na pewno te zmiany nas przytłoczyły trochę. Było bardzo dużo do nadrobienia, do poznania nowych zasad, ale farmaceuci to takie środowisko, które nadąża.
Próbowałem się zorientować, jak to wygląda w innych krajach i na przykład w Niemczech. E-recepty właściwie są wprowadzane od 12 lat. Dlaczego tam trzeba dłuższego czasu? My musimy nadrabiać, tak? Mamy 50 lat komunizmu, więc musimy pewne rzeczy nadrabiać. Dlaczego tam 12 lat to trwa, a u nas 12 miesięcy?
Nawet nie 12 miesięcy.
Nawet nie.
Nie, bo tak naprawdę szkolenia dla lekarzy zaczęły się w październiku. Myślę, że to jest kwestia 12 tygodni, jak minister zdrowia zresztą się wypowiadał. Także my w niesamowicie szybkim czasie wdrożyliśmy to. Dlaczego? To już pytanie bardziej do rządzących.
Ja rozumiem, tylko pytanie, czy to podobnie wygląda jak za naszą zachodnią granicą, że to funkcjonuje?
Oni na pewno dużo więcej czasu poświęcili na sprawdzanie tego systemu. Mhm. Czyli nie puszczenie go od razu w życie, tylko najpierw pilotaż za pilotażem. Coś nie sprawdzało się, nadal to naprawiali i zanim to wdrożą, chcą mieć to w 100% domknięte.
A dla samego pacjenta, którego wy obserwujecie, który przychodzi do was z e-receptą, to rozwiązanie jest dobre?
Na razie pacjenci są przestraszeni, dlatego że jest taka dezinformacja, tak? Media mówią co innego gdzieś tam między sobą. Chciałabym zdementować, że teraz, żeby dostać lek, wystarczy tylko pójść do lekarza. Nie trzeba mieć najnowszego smartfona, dostępu do internetu. Wcale nie trzeba mieć założonego internetowego konta pacjenta czy profilu zaufanego. To są dodatki. Mhm. Idąc do lekarza, dostaniemy receptę. Dostaniemy albo na karteczce kod PIN i podamy farmaceucie PESEL. Tutaj też chciałabym podkreślić, że my ten PESEL w aptece musimy dostać od pacjenta, czy to w formie ustnej, czy właśnie gdzieś tam napisane na karteczce, żeby jakby wyciągnąć tą e-receptę z tego systemu. To jest podwójne zaszyfrowanie. Także jak farmaceuta poprosi w aptece o numer PESEL do tego PIN-u, to chciałabym, żeby pacjenci nie denerwowali się, tutaj już RODO jakby nie obowiązuje. To jest to podwójne zabezpieczenie i ono dopiero wyciąga e-receptę z chmury. I to chyba najbardziej budzi kontrowersje u pacjentów. Druga sprawa, lekarz może zrobić wydruk informacyjny. On wygląda podobnie jak recepta, dlatego często jeszcze pacjenci myślą, że dostali papierową receptę, to już jest wydruk informacyjny. Na nim mamy jakby uwzględnione, jakie są leki. Teraz jest ta różnica, że każda e-recepta to jest jeden lek. Czyli jak mamy wypisanych 5 leków, to tak naprawdę otrzymujemy 5 e-recept.
No i właśnie tutaj czytałem, że często pojawiają się problemy, bo jeżeli są te kody, a nie ma zaznaczony, który to lek, a na przykład przychodzi pacjent, który chce wykupić konkretny lek, jeden, no to wtedy farmaceuta musi każdy po kolei sprawdzić, żeby trafić na konkretny, tak? Więc czego pilnować w tym przypadku?
Warto założyć internetowe konto pacjenta. Będę do tego zachęcać, dlatego że w tym momencie dostajemy po pierwsze kod SMS, Po drugie, jeśli wejdziemy w ustawienia tego konta, możemy sobie zaznaczyć, żeby taka e-recepta przyszła nam na maila. Możemy sobie ją wydrukować, czyli to dedykowane głównie starszym pacjentom. Oni lubią w ręku trzymać coś, czują wtedy, że mają tą receptę w dłoni, a nie jakiś czterocyfrowy kod. Ale to, żeby założyć to internetowe konto pacjenta, trzeba mieć ten profil zaufany. Ja będę starała się zorganizować w końcu to spotkanie z CSIOZ-em, żeby ułatwić pacjentom, szczególnie seniorom, założenie tych internetowych kont, czyli chciałabym ściągnąć ten CSIOZ, znaleźć jakąś salę i tego dnia, kiedy ktokolwiek przyjdzie na to spotkanie, będzie miał i założone konto internetowe, będzie przeszkolony. Mam nadzieję, że w końcu dojdzie to do skutku, bo próbuję to zrobić już od lipca zeszłego roku. Na pewno jest to potrzebne. Potrzebne jest szkolenie pacjentów, bo my jesteśmy przeszkoleni jako farmaceuci, lekarze są przeszkoleni, wdrażamy się wszyscy, a pacjenci jakby nie mają do końca pojęcia, dlaczego ta e-recepta, co ona nam daje, dlaczego jest właśnie lepsza niż papierowa. To też jest o tyle dla mnie, przynajmniej z punktu widzenia farmaceuty, pozytywne, że właśnie każda ta e-recepta jest inną e-receptą. Czyli w tym momencie, jeśli ja jakiegoś leku nie mam na stanie, a jest to lek deficytowy, czyli jest w brakach hurtowni, nie jestem w stanie go zamówić, bądź nie wiem, kiedy będzie. Jest to lek, który pacjent musi przyjmować, spokojnie mogę go z tą jedną e-receptą odesłać do innej apteki, często skorzystać jeszcze z tych portali, na których sprawdzamy sobie mniej więcej stan aptek typu gdziepolek.pl. Tam można podglądać jakby stan, czy dany lek jest w aptece, czy nie. Jeśli są apteki zintegrowane z tym portalem. I w tym momencie jakby ułatwiamy drogę pacjentowi. To już jest na tyle wszystko, że tak powiem, zelektronizowane, że dosyć prosta jest ta ścieżka.
No właśnie e-zdrowie, bo Ministerstwo Zdrowia coraz częściej mówi, że trzeba, no widać po e-recepcie, że zrobiło dość duży krok w tym kierunku. Rozumiem, że farmaceuci jako rada też jesteście za tym, żeby to e-zdrowie pchać właśnie w tym kierunku, żeby wszystko było prostsze, też takie w internecie, żeby można było tak sprawy załatwiać.
Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, co my chcemy. To jest chyba kwestia to, do czego nas zmusza demografia. Bo no, dane demograficzne są troszeczkę zatrważające. W 2030 roku niemalże co trzecia osoba będzie powyżej 65 roku życia. Więc no, te osoby już zazwyczaj jakieś tam choroby przewlekłe mają. No, nie jesteśmy w stanie w tym momencie jakby w ciągu 10 lat znaleźć tylu lekarzy specjalistów. Myślę, że będziemy szli w kierunku telemedycyny, czyli generalnie nawet przychodnie, które będą internetowe, czyli no już nawet chyba PZU wczoraj pierwszy raz gdzieś taką otworzyło. I mam nadzieję, że właśnie jakby ustawa o zawodzie farmaceuty da w końcu jakieś tam pole do popisu także farmaceutom.
No właśnie i tutaj chciałem się zatrzymać, bo jest projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, jak pani powiedziała. Ten projekt ma uregulować wykonywanie zawodu ze szczególnym uwzględnieniem właśnie rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów pacjentom w taki sposób, abyście wy, farmaceuci, mogli brać aktywny udział w działaniach związanych na przykład z profilaktyką czy farmakoterapią. Dla was to jest potrzebny krok, czy dodatkowy obowiązek?
Potrzebny na pewno to jest dodatkowy obowiązek. Na pewno będą potrzebne szkolenia. Nie wiem, czy wszyscy po prostu jakby... Ja nie będę mówiła tutaj głosem jakby całego szeregu farmaceutów moim, będę mówiła. W mojej opinii jest to potrzebne. Dlatego, że gdzieś jest taka luka pomiędzy lekarzem, pacjentem. Chciałabym, żeby ten dialog właśnie był pełniejszy. Być może będzie to wyglądało tak, że pacjent będzie miał wybraną swoją aptekę, gdzie właśnie w internetowym koncie pacjenta można nawet udostępnić swoje dane tej aptece i będzie mógł kontynuować terapię swoich leków przewlekłych w aptece pod opieką konkretnego farmaceuty, który będzie znał jego chorobę, znaczy w sumie historię choroby, bo to chodzi o to, o ten dostęp nas, farmaceutów, do jakby danych pacjenta takich wrażliwych. Gdzieś tutaj jeszcze nie do końca to wszystko jest
dopięte. Bo często jest tak, że przychodzi pacjent z receptą, ale wypytuje, tak? Co jest na to, co jest na to. Wie pani, tu mnie strzyka, tu mnie boli, co pani poradziła, więc wy taki wywiad też prowadzicie na co dzień, tylko że to nie jest sformalizowane, rozumiem?
Dokładnie. Tak naprawdę my codziennie zadajemy pacjentowi podstawowe pytania, tak? Chodzi o to, że jeśli będzie opieka farmaceutyczna, to taki pacjent, szczególnie starszy, który stosuje co najmniej 5-6 leków przepisanych od czy lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty. Często ma jeszcze jakieś dodatkowe choroby, czy otokulisty wtedy jeszcze konkretnie. stosuję jeszcze gros suplementów diety. I...
O właśnie, suplementy diety, bo to też mieliśmy poruszyć. Czas nam się kończy niestety, ale tak na koniec. Jemy na potęgę, a suplementy diety, no tak naprawdę są tylko suplementami diety i często...
Nie działają.
Nie działają. Jak to jest z waszego punktu widzenia?
To jest, suplement diety to jest dodatek do diety. Wiadomo, że jeśli mamy niedobór witamin w diecie, no bo nie jesteśmy przy dzisiejszym pędzie świata, no tak skonstruować sobie dietę w taki sposób, no pewnie niektórzy są, ale większość z nas nie jest. Musimy gdzieś tam czerpać jeszcze dodatkowo no, czegoś tam prostszego w tabletce, co nam uzupełni tą codzienną dietę. Jednak jakby ten rynek suplementów poszedł w takim zatrważającym, jak dla mnie, tempie. I rynek szczególnie internetowy jest zasypany takimi pseudo, moim zdaniem, suplementami diety za jakieś dziwne kwoty pieniężne, w które często jakby inwestują seniorzy, bo wiem, że przychodzą nawet do mnie i pytają, czy u mnie można także kupić ten preparat w aptece. Więc przestrzegam przed takim stosowaniem.
Co zrobić, żeby nie wpaść w taką pułapkę?
Jest taki rejestr produktów na głównej stronie inspektoratu sanepidu. Główny inspektorat sanepidu...
Farmaceutyczny?
Nie.
Sanepidu, ale dobrze.
Tak, na GIS-ie. Strona GIS-u to jest rządowa strona, tam jest taki rejestr. Jeśli dany suplement nie jest w tym rejestrze, lepiej go nie stosować. Ewentualnie właśnie przyjść do apteki, zapytać farmaceuty na własną rękę, żeby takich suplementów, które mają w składzie tylko łuk za 200 zł... żeby nie stosować.
Dziękuję za rozmowę. Agnieszka Stankiewicz, Lubuska Okręgowa Rada Aptekarska, była Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Od poniedziałku do piątku o 9 w Radiu Gorzów. Gorące komentarze.
W którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o poprawianie Gorzowa?
Pytania i odpowiedzi.
Niektórzy ekonomiści złapali się za głowę, kiedy usłyszeli taki pomysł.
Polityczne spory.
Część mieszkańców protestuje przeciwko budowie biogazowni.
Rozmowa o 9. W Radiu Gorzów.